Słuchasz polskiego programu SBS.
Historyk, profesor Jan Lęcz-Narowicz, dobrze wymawiam?
Tak jest, bardzo.
Przyjechał do Sydney na konferencję na temat spójności społecznej. Naukowo zajmuje się pan profesor polską emigracją, ale nie tylko. Także migracjami i stosunkami etnicznymi w historii Australii. Tutaj przypomina mi się historia emigracji Nowego Jorku. I moje pytanie, czy historia emigracji australijskiej generalnie i polskiej emigracji w Australii podobna jest do historii emigracji właśnie w Nowym Jorku, gdzie każda następna fala emigracyjna była bardzo niechętnie nastawiona do poprzedniej. To znaczy ci zasiedziali już, troszeczkę zasiedziali, kilka lat, wrogo patrzyli na nowo przybyłych. I tak Anglosasi na Irlandczyków, Irlandczycy na Włochów i tak dalej. Czy to wynika z pana badań?
To jest ogólny mechanizm. Jako ogólny mechanizm on się zasadniczo powtarza. Aczkolwiek jest tu wiele wariacji, wiele odmienności i historia jest partykularna. Nie ma żelaznych praw. Piękny jest w niej szczegół, odmienność, a nie powtarzalność wszystkiego według jakiegoś jednego, raz na zawsze ustalonego wzoru. W związku z tym są wariacje, są odmienności.
Co wynika z pana badań w takim razie?
Jeżeli spojrzymy na grupę polską, to widzimy, że były napięcia między nawet w samej grupie, między poszczególnymi falami. Ale była też i pomoc udzielana jednej fali, już takiej przez jedną falę, już lepiej osadzoną w realiach nowego kraju, drugiej, która napływała, ale ile też i nieporozumień na tym tle mogło powstawać. Tym bardziej bywają ostre, nawet konfliktowe sytuacje między przedstawicielami różnych grup narodowych, różnych grup w ogóle cywilizacyjnych, przybywających z różnych okolic, o różnych nastawieniach. Wiemy, że były grupy, które głosowały na liberałów, a inne, które głosowały na lejburzystów, i nauczeni tym przedstawiciele rządów tej czy drugiej strony chętniej patrzyli na imigrację z tego czy z innego kraju. Więc oczywiście, jak każde zjawisko społeczne, to jest sfera napięcia i konfliktu. On może być rozwiązywany sensownie, a nawet twórczo, a może się uwikłać w ciągłe, powtarzające się spory i napięcia.
Jakie jest pana doświadczenie?
Moje doświadczenie jako tego, który miał okazję przyglądać się przede wszystkim grupie polskiej, bo zajmowałem się prasą i społecznością polską po II wojnie światowej do 80 roku, jest zasadniczo pozytywne. Jest zasadniczo pozytywne, aczkolwiek trzeba zawsze pamiętać, że nie należy oczekiwać happy endów. Przede wszystkim nie należy oczekiwać w ogóle zakończeń, bo historia trwa. Taka teza postawiona nie tak dawno, wydaje się, o końcu historii, okazała się wielkim nieporozumieniem. Nawet w tym sensie, w jakim oryginalnie autor o tym myślał, to znaczy o tym, że zapanuje jeden liberalny porządek ogólnoświatowy. Mówię o książce Fukuyamy.
A to jest utopia.
To okazało się zbyt ambitną i optymistyczną może dla niektórych wizją. A tym bardziej nie jest to koniec historii jako taki. Idziemy, czy płyniemy dalej. I z nowych miejsc, do których docieramy, patrzymy na naszą przeszłość i staramy się z tych znaków odczytać, dokąd płyniemy i jaki sens ma ta nasza podróż.
Wśród pana zainteresowań naukowych znalazłam także temat mity i wyobrażenia polityczne w społecznościach emigracyjnych, zbiorowe tożsamości grup emigracyjnych. Jeśli chodzi o polską powojenną emigrację do Australii, to wydaje mi się, sprawa była dosyć prosta. Wszyscy, którzy tu przybyli, bo nie mogli wracać do Polski, bo albo tę Polskę wschodnią im zabrano, albo po prostu bali się komunistycznego, stalinowskiego reżimu. Pytanie, jakie były te mity i wyobrażenia polityczne w społeczności emigracyjnej polskiej?
Zacznę od samego rozumienia słowa mit. Tak jak jest ten termin rozumiany w naukach społecznych, przede wszystkim właśnie w socjologii, w historii, w antropologii społecznej. Nie chodzi tutaj o potoczne rozumienie równające to słowo z nieprawdą, z fałszem.
Z baśnią,
legendą niekiedy, tak. Prawda? Raczej o coś innego. O taką opowieść, jak dzisiaj to się mówi często, narrację, która może być prawdziwa, może być nie w pełni prawdziwa, może pokrywać się z tym, co wiemy ze względu na badania, ustalenia historyków, a może niekiedy być rozbieżna z tym. Nie jest to ważne. Ważne jest co innego, że to jest opowieść ważna o danej grupie, przez tę grupę utrzymywana, przez tę grupę rozumiana jako prawdziwa, istotna dla niej samej. Ona uzewnętrznia wartości zasadnicze dla tej grupy. Ja zajmowałem się mitem Jałty. Mitem Jałty na emigracji politycznej po II wojnie światowej. I kiedy mówię mit Jałty, to nie myślę o tym, że ludzie sobie coś tam wymyślali, że piękne opowiadania i baśnie snuli na ten temat. Mówię o tym, jak ludzie skazani na pobyt za granicą, oderwani od świata, dla którego chcieli pracować, dla ojczyzny, do którego wielu z nich chciało wrócić, może nie wszyscy, nie możemy tu też idealizować, bo pamiętajmy, że nie zawsze motywacje ludzkie są przy emigracji są jednorodne. Obok motywacji politycznych mogły występować ekonomiczne, rodzinne, rozmaite. Niemniej jednak sam wielki fenomen, jak niektórzy mówią, drugiej wielkiej emigracji, czyli tej właśnie pojałtańskiej, to był fenomen polityczny. I wiedza o Jałcie, uformowana w pewną opowieść, powtarzaną w wielu tekstach, w ceremoniale spotkań, akademii, działań grup społecznych, szkół, związków kombatanckich, przede wszystkim oczywiście Związku Kombatantów Polskich, SPK, Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. To wszystko tworzyło pewien obraz, który wyrażał polskie dążenie do wolności, polską niezgodę na jałtański podział Europy, polską nadzieję na przyszłość. I znowu widzimy, ta tradycja, ta pamięć, ten mit historyczny, który zawierał wiele, wiele prawdy. Prawdy w tym sensie, o jakim możemy mówić ze względu na wiedzę historyczną. Przecież był nam potrzebny po to, żeby przetrwać. Wbrew wszelkim rozsądnym analizom, przedstawieniom, oczekiwaniom, że jest to porządek, w którym się, jak moje pokolenie, urodziliśmy i w którym umrzemy. Ten porządek się zawalił. Także ten mit był dla emigracji ważny.
Mit zdrady. Może nazwijmy ten mit. Mit zdrady zachodnich sojuszników Polski wobec Polski, który polegał na tym, że bez ich zgody, bez zgody Polski, podporządkowano całą Europę Wschodnią totalitarnemu Imperium Sowieckiemu.
Tak, ale
to jest ten mit.
On miał w sobie wiele form wyrazu. Ci, którzy go formułowali w tych najbardziej autorytatywnych wysłowieniach, wypowiedziach, jak na przykład generał Anders, jak inni przywódcy tego czasu, zawsze powtarzali, że ten mit nie może być użyty. Nie mówili o micie. Nasze postrzeganie Jałty, emigracyjne postrzeganie Jałty, nie może być użyte przeciwko Zachodowi. Także ten aspekt zdrady był przede wszystkim podkreślany, chociaż nie otwarcie, ale bardzo mocno w kraju. W kraju Jałta to zdrada Zachodu. Zostawili was, porzucili was, zostało wam miejsce tylko w obozie sowieckim i tu się cicho siedźcie i się trzymajcie tego. Mit, jeszcze raz powtarzam, nie fałsz, a ważna opowieść, która określa nasze miejsce jako społeczeństwa w tym momencie emigracji polskiej politycznej na Zachodzie. Taki mit Jałty miał nam pokazać, że mimo tego, że Zachód nie podjął się obrony części Europy, że pozwolił na to, że Europa została podzielona. Jest wciąż naszym przeznaczeniem, że Polska jest w Europie, chociaż nie szybko znalazła się w związkach budowanych przez państwa europejskie po II wojnie światowej, że Polska jest wśród Sojuszu Atlantyckiego, co bardzo wyraźnie generał Anders na przykład mówił. I nie tylko on. Także to ma w swoje wielorakie znaczenie.
Ale do czego był, ja rozumiem, w Polsce mit Jałty był oczywisty, ale tu emigrantom był on potrzebny do zrozumienia swojej emigracji, zaakceptowania swojej emigracji?
Oczywiście, bo on wyznaczał cele i wyznaczał pozycje. Społeczeństwa zachodnie nie chciały widzieć w Polakach emigrantów politycznych, trwających w oporze przeciwko
ich sojusznikowi wówczas,
nie tak,
a później już nie.
Sojusznikowi, prawda? Raczej widziały to jako problem socjalny, humanitarny. No trzeba ich przyjąć. Walczyli dzielnie, nie możemy ich wszystkich odstawić, tak jak odstawiliśmy Rosjan na przykład, prawda? Na łaskę i niełaskę Stalina. Tak więc
odstawić z powrotem do Rosji, tak do Związku Radzieckiego. Tak, tak. Musimy wyjaśniać niekiedy, bo nie wszyscy znają tak dobrze historię jak pan profesor.
Tak, tak. To już niestety się oddalają te sprawy. Tak więc obok bardzo ważnej, aczkolwiek oderwanej od realiów ówczesnych idei legitymizmu, czyli ciągłości państwa na wygnaniu. Obok idei męczeństwa i heroizmu polskiego w czasie II wojny światowej. Jałta, symbol Jałty, wyznaczał misję polityczną, emigracji politycznej. Jeżeli mamy zachować swoją tożsamość jako Polacy walczący o wolność Polski, to nie możemy przyjąć stanowiska ekonomicznego emigranta. Aczkolwiek indywidualna motywacja w tym czy innym przypadku mogła taka być, przynajmniej po części. To musimy wbrew wszystkiemu, wbrew nawet poczuciu, że to zostało przekreślone i nowy ład został ustabilizowany na długie, długie lata, trwać w tym oporze. Dla wielu, zwłaszcza później młodszych, wydawało się to totalnym anachronizmem. Ale w tym tkwił pewien sens. I chociaż przecież nie emigracja przywróciła niepodległość Polski, była jednak wyrazem kontynuacji tej walki i ważnym symbolem. O tym wszystkim mówił, kiedy wracał do Warszawy w 1990 roku, przywożąc insygnia, które przekazał wybranemu w wolnych pierwszych wyborach prezydenckich prezydentowi Wałęsie, mówił prezydent Kaczorowski, Ryszard Kaczorowski, który podkreślał przywiązanie do tradycji polskiego państwa na uchodźstwie, reprezentującego ciągłość, podkreślał wielki wkład Polski w II wojnę światową, w miarę oczywiście proporcji i naszych możliwości, dużo, dużo nadmierny. I podkreślał także, że to nie zostało respektowane, że Jałta to przekreśliła i teraz czas był przekreślić Jałtę.
Jałta już jest przekreślona, jak pan profesor powiedział.
Chciałoby się, ale widzimy...
Dalej istnieje?
Nie, widzimy, że ten spór trwa. Właśnie pani redaktor wspominała o działaniach w dziedzinie polityki historycznej władz rosyjskich. Tutaj ten spór nadal będzie trwał.
Chodzi o spór, że Polska powinna być według władz rosyjskich w satelicie wpływów rosyjskich. To jest ten spór.
To
prawda?
Jest cel. Natomiast jest cel. Spór typu elementu propagandy i polityki historycznej polega na takim przedstawieniu II wojny światowej, w którym Polska wszystko zawdzięcza Związkowi Radzieckiemu, w którym Związek Radziecki jest przedstawiany jako dobrodziej i wybawca, a to wszystko, co nie zgadza się z takim opisem, jest według propagandy rosyjskiej kłamstwem. To tak spreparowana historia jest oczywiście nie wynikiem badania, tylko wynikiem manipulacji.
I ostatnie pytanie dotyczy postaci dla mnie niekontrowersyjnej, ale dla wielu tak, postaci generała Władysława Andersa. Zatytułował pan, pisząc o generale, artykuł w przeglądzie polonijnym Zwycięski wódz i zdradziecki watażka.
To było w kontekście analizy...
Dlaczego właśnie?
W kontekście analizy przedstawień tej osoby, zarówno przedstawień na emigracji, gdzie to była także postać bardzo kontrowersyjna, szczególnie po podziale wewnątrz elity emigracyjnej w latach 50., ale także w kontekście propagandowego oczerniania generała Andersa przez władze PRL, władze komunistyczne. Do dzisiaj, myślę, funkcjonują te dwa, tu bym użył słowa, zmitologizowane i w tym sensie jednak te nieprawdziwe, w dużym sensie uproszczone obrazy tej osoby. To znaczy właśnie z jednej strony jest to...
Czy ktoś w Polsce naprawdę myśli, że pan, że generał Anders był zdradzieckim watażką?
Nie, tak myślę, no że w tym momencie już dzisiaj się to nikt chyba nie myśli o zdrowych zmysłach. Niemniej jednak trwają kontrowersje i trwa pewna w zbiorowej pamięci, powiedziałbym, taka nieufność. Ona nie wynika z wiedzy, ona wynika z zaszczepionych przez tyle lat propagandy i edukacji uprzedzeń. Między innymi na przykład oskarżano generała o to, że niepotrzebnie Polacy ginęli, że za długo walczyli po stronie alianckiej w czasie, kiedy już właśnie decyzje jałtańskie były znane. Różnego rodzaju tego typu oskarżenia, które wynikają, wydaje mi się, albo z nieporozumień, albo z daleko idącego naciągania naszej wiedzy historycznej do politycznej kalkulacji, do jednostronnych interpretacji. Generał Anders na pewno nie był jakimś wyrafinowanym politykiem zajmującym się...
Był wojskowym.
Był wojskowym. I jego język był najczęściej prosty. Tak nie. Ale wydaje mi się, że w zasadniczych wyborach dokonał bardzo trafnej oceny sytuacji i w miarę tych możliwości. A te możliwości dla Polaków w 1945 roku były niezwykle ograniczone. I tragedia sytuacji, w której po latach męczeństwa i walki zostaliśmy z tym, co zostaliśmy jako naród, jako społeczeństwo, gdzie rzeczywiście problem zachowania, przetrwania biologicznego stawał się problemem istotnym. Wreszcie Stanisław Mikołajczyk nie był zdrajcą. Stanisław Mikołajczyk.
Ale kto uważa, że był zdrajcą?
No, na emigracji przez długi czas ten wizerunek był bardzo silny.
W Londynie.
Nie tylko w Londynie, w środowiskach emigracji wojskowej, kombatanckiej. Trzeba widzieć emigrację powojenną jako pewną sieć. Tam wszędzie, gdzie losy powojenne rzuciły polskich żołnierzy, polskich uchodźców politycznych, także wielu dipisów z ośrodków z Niemiec i Austrii, więc czy to będzie Kanada, czy to będzie Australia, czy to będzie Stany będą Zjednoczone, czy Argentyna, no czy wreszcie ta stolica emigracyjna, która zresztą nie mieściła się tylko w Londynie, to tam te dyskusje buzowały, wrzały. To były rzeczy, którymi ci ludzie żyli.
Epilog pana Tadeusza.
Tak, no niestety. Niestety równie dramatyczna sytuacja. Jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, bo doczekaliśmy
wolnej Polski.
Wolnej Polski, a cena, którą za to zapłaciliśmy, nie była ceną, jaką zapłacili nasi praojcy 100 lat temu, odbudowując drugą Rzeczpospolitą.
I to jest optymistyczne zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za wizytę w studio SBS-u. Dziękuję za rozmowę i życzę bardzo pomyślnej i udanej konferencji.
Dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.